mój ojciec i teść prosili, aby serdecznie braterstwa pozdrowić. Niektórzy nawet czuli się nieco urażeni, że nie mogli przyjechać, bo zawsze tutaj bywali. No ale okazuje się, że lat przybywa, no i nie da się tak z miejsca na miejsce tyle kilometrów przejeżdżać. Musieli trochę odpocząć po ostatniej konwencji, na której byli. Także ich nie ma, prosili tylko, żeby serdecznie wszystkich pozdrowić. Czasem, kiedy przyglądam się mojej młodszej córce, to jakbym siebie widział. Jest łudząco do mnie podobna. Ona nawet sama pewno nie wie, jak bardzo. A jedną rzecz mamy wspólną, której nie widać na zewnątrz, to jest wieczny stres. Było tak, że kiedy chodziła do szkoły muzycznej, to nie miała żadnego kłopotu z samą szkołą muzyczną, natomiast umierała przed każdym koncertem, przed każdym egzaminem i ciągle były na temat tego szarpania. Ja byłem świadomy tego, co ona przeżywa, bo ja taki jestem. I wiele osób się dziwi czasem, kiedy mnie słyszy, czy mnie zna, że ja mogę być człowiekiem, który jestem zestresowany albo wewnętrznie coś we mnie tam drży. Jest tak zawsze, mogę wam obiecać. Nie zdarzyło mi się, żebym kiedyś coś mówił zupełnie swobodnie i lekko. A szczególnie, kiedy jest sytuacja taka, kiedy kogoś znam dobrze osobiście i gdzieś ta miła Ewa jest. Jest. Siedziała po tej stronie. Bywamy czasem w zborze w Olsztynie czy w Szczytnie, te zbory razem się spotykają. Powiem, że tam czujemy się bardzo dobrze. No i mówię, osobiście się znamy i jakieś takie spotkanie przy takiej okazji to zawsze powoduje jednak drżenie serca. Tym bardziej, że jak tutaj mówił brat organizator, który bił się w piersi, miało to być zupełnie inaczej. Ja w ogóle też miałem może trochę o czym innym mówić. Ale jak to mi brat Daniel powiedział, słuchaj, w Ewangelii wszystko jest na temat poświęcenia. I myślę, możemy się z nim zgodzić, że Ewangelia właściwie jest o tym, cały czas o tym, jakimkolwiek sposobem dojść do tego lepszego, innego świata, który przed nami jest. Ewangelia jest przepisem na to. Myślę, że jak nam to brat Piotr już tutaj pokazał, całe Pismo Święte jest przepisem na to. Nawet rzecz tak wydawałoby się skomplikowana, trudna, starożytna, jak prawo Boże, również jest o tym, jak dojść do tego momentu, kiedy może przy łasce Bożej będziemy mogli stanąć twarzą w twarz przed naszym Zbawicielem. A zacznę zupełnie nieradośnie. A potem popatrzył na lewą stronę i odezwał się. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny i nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. I chory byłem, i w więzieniu byłem, a wy nie odwiedziliście mnie wtedy. A oni zapytają, Panie, ale kiedy to było? Kiedy my widzieliśmy Cię, że byłeś głodny, że byłeś w więzieniu, że byłeś spragniony? Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do wiecznego życia. I każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Jezioro ognia. A jeżeli ktoś się nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu temu, który do was przemawia. Jeżeli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało tylko to, co jest niewzruszone. I mówią niektórzy, a gdzie jest obietnica Twojego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przez nią ówczesny świat zginął wodą zatopiony. A to samo Słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. To są wszystko straszne słowa. My, którzy wychowani jesteśmy w wizji tysiącletniego Królestwa Chrystusa, w wizji restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, nie umiemy czytać w ogóle takich słów. Nie przyjmujemy do świadomości tego, że Pismo Święte, oprócz tego, że mówi o odkupieniu, o błogosławieństwie przyszłych wieków, o miłości Bożej, mówi o sądzie, o odpłacie, o pomście Bożej, o tym, że istnieje ostateczne i nieuniknione zniszczenie, o tym wszystkim, że Bóg jest straszny w swoim gniewie, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że Bóg to nie jest tylko miłość i radość, ale jest odpowiedzialność i strach przed tym, co ma nastąpić. I istnieje taki sposób myślenia o Panu Bogu, który jest oparty na strachu, nie na bojaźni Bożej, ale na strachu przed Bogiem. Jak patrzeć na historię chrześcijaństwa, to wieki średnie w dużej mierze oparte były na strachu przed Bogiem. Jak popatrzycie na literaturę, popatrzycie na sztukę, popatrzycie na malarstwo, to tam widać strach przed Bogiem. Cała wizja piekła, mąk, które ludzie czekają, wizja odpłaty, sądu ostatecznego. Jak popatrzycie na to, co ci ludzie genialni w swoich dziełach potrafili pokazać, namalować czy skomponować, to jest strach przed Bogiem. Był w tym troszkę może jakiś sens, bo chyba moralność ludzi była troszeczkę inna niż jest w tej chwili. Wtedy, w tej chwili ludzie nie boją się nie tylko Boga, niczego się nie boją. To jest tak jak w tej przypowieści o niesprawiedliwym sędzi, który się niczego nie bał. Tam kobieta na nim mogła wymusić tylko dlatego, że była natrętna. To jest wyraźnie napisane. Niczego się nie bał. To są nasze czasy. Żadnych autorytetów, żadnego strachu, żadnego lęku. Nie ma niczego, do czego można by się odnieść, może być może poza pieniędzmi. Istnieje taki rodzaj, nie wiem, stosunku do Boga, który oparty jest na strachu. Że Bóg przyjdzie i kiedyś wszystko rozliczy. Jak czytać dokładnie, co pisze Pismo Święte, to włosy stają na głowie, bo Bóg, napisane jest, będzie nas sądził z każdego słowa niepożytecznego, z każdego gestu, ze wszystkiego, cośmy zrobili niegodnego nie Jemu, ale naszym bliźnim. I nie tylko za to, cośmy złego zrobili, ale za wszystko to, czegośmy dobrego nie zrobili. Kiedy Bóg nam daje jakiś talent do ręki, to wymaga od nas, żebyśmy ten talent pomnożyli. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy rozliczeni przed Bogiem. I kiedy w takich kategoriach myśleć, to staje skóra trochę na grzbiecie i mniej nam jest trochę wesoło, niż tak jak mówił to w pierwszym wykładzie nasz brat dzisiaj. Trochę pochmurnieje nam oblicze, kiedy zdać sobie sprawę z tego, że kiedyś będziemy rozliczali z każdego drgnienia oka w naszym życiu. I gdyby nie to, że Bóg miłosierny jest, gdyby to faktycznie sprowadzało się do sprawiedliwości, to strach o tym pomyśleć. I w domach naszych istnieje też taka metoda wychowania dzieci. Jest to jedna z metod wychowania dzieci, bardzo zresztą biblijna, która mówi, że jak nie będziesz używał rózgi za młodu w odpowiednim czasie, to potem już nic nie zrobisz. Coś w tym jest. Jak obserwuję różnych rodziców, a dzieci mają w różnym stopniu krnąbrne, w różnym stopniu i różne problemy z nimi mają, to jest to jakaś metoda na wychowanie dzieci. No, wisi rzemień w jakimś tam miejscu, czy nie wiem, ściera, czepaczka, cokolwiek, co jest w częstym użyciu. Powiedziałbym, jest w ustawicznym użyciu i to jest metoda na tego dzieciaka. A czasem przyjdzie taki wieczór, że ojciec co siedzi i mówi tak. No ileż można lać? I marzeniem tego ojca jest to, żeby ten dzieciak wreszcie coś zrozumiał. Żeby to nie przez odwłok szło, a przez głowę. Żeby głowa zaczęła działać. Żeby to nie było na zasadzie, bo tak, bo musisz to zrobić, bo jak nie, to ci zaraz tu zleję skórę, bo ty nic z tego nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Tylko żeby kiedyś zaczęła pracować głowa. I nie inaczej jest w naszych relacjach z Panem Bogiem. Jest dokładnie tak samo. Że można zachwycić się Bogiem, zaczynając uruchamiać głowę. Nie to, że wiemy, że jest i boimy się Go, ale zaczynamy Go rozumieć. Zaczynamy rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. Przeniosę nas znowu do czasów naszych codziennych, współczesnych. Jak bierzecie gazetę do ręki, czy włączacie dziennik telewizyjny, albo jakiekolwiek inne media, to z tych szczępów informacji, które do nas docierają, za którymi stoi ktoś, kto się przysięga, że mówi nam całą prawdę i tylko prawdę i on nam tu wytłumaczy, dlaczego tam jest wojna, a tutaj akurat ktoś ma długi w jakimś kraju, to z tych szczępów próbujemy zebrać prawdziwy obraz. Czasem po 100 latach, po 50 latach historycy nam pokazują mechanizm, który panował. Dlaczego tamci przywódcy nie mogli się dogadać? Jak wczoraj opowiadał Piotr, ja akurat ten program oglądałem na francuskim Planet, jak Sadat pierwszy raz przyjechał do Izraela jako pierwszy Arab i miał wysiąść z samolotu. I Żydzi czekali na lotnisku i służby były rozstawione ochrony państwa, bo nie wiedzieli, czy z samolotu wyjdzie Sadat, czy wyjdą terroryści i zaczną strzelać. A Sadat nie wiedział, czy jak się pojawi w drzwiach samolotu, to nie zdarzy się jakiś snajper i tego progu nie przekroczy. Taka była sytuacja na świecie. I my po iluś latach czasem dopiero zaczynamy rozumieć mechanizm, który funkcjonuje, że w tym kraju coś się stało albo podjęto taką czy inną decyzję. Z reguły nigdy nie wiemy tego w momencie, kiedy dociera do nas informacja. Informacja jest albo niepełna, albo nas po prostu kłamią. Dokładnie tak samo jest, kiedy myślimy o rzeczach, które są bardzo wysoko. Informacje o tym, co się dzieje tam, jaki jest istotny sens tego, co nazywamy planem Bożym, zamysłu Bożego, to te informacje są tak znikome, tak szczątkowe w Piśmie Świętym, że trzeba mieć ogromnie dużo odwagi, żeby z tego złożyć jakiś jednolity obraz. Powiem wam, że ja ogromnie często się nad tym zastanawiam, ale czasem boję się myśleć, dyskutować, a już zupełnie boję się ex cathedra coś na ten temat mówić. Ale to To jest sposób dotarcia do Boga przez rozum. Myślę, że on jest zachwycony tym, kiedy chcemy go zrozumieć. Gdzie ucieszony jest nasz Pan Bóg, kiedy zaczynamy myśleć o nim i zastanawiać się, co też on ma na myśli, jak steruje tym światem, po co to robi, dlaczego tak jest, w jakiej my w tej chwili sytuacji jesteśmy jako ludzie, czego chce od nas, a do czego mamy być użyci, po co to wszystko. Dlaczego napisane jest, że gdy przyszła pełnia czasu, przyszedł Jego Syn. Dlaczego w tym momencie historii akurat? Cieszy się, kiedy myślimy o tym. Znowu kilka wersetów, tym bardziej myślę znanym braterstwu. List do Efezjan. Piękny list. To jest jeden z tych listów ogromnie skomplikowanych teologicznie, w których są przesłanki, jak gdyby niedopowiedziane rzeczy, które gdzieś rozgrywają się wysoko ponad nami. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Często jak czytujemy ten tekst, to mówimy, że wybrał nas przed założeniem świata. Tam nie wolno opuścić tego jednego wyrazu. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Drugi bardzo podobny temu tekst jest w liście Piotra. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był prawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Jeszcze raz może ten list do Efezjan, ale fragment inny zupełnie. Dlatego czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajomiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu Stwórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest kilka zdań, które pokazują cały boski zamysł. Otóż zamiarem Bożym nie było powołanie Abrahama, wybranie narodu, znalezienie jakichś wybitnych ludzi na ziemi. Zamiarem Bożym było wybrać sobie ludzi, których by mógł zaszczycić chwałą i zaprosić do siebie. Tak z Żydów, jak i z pogan, jak i ze wszystkich nacji na świecie. To jest pierwszy zamysł Boży. Nie trudno się domyślić, bo napisane jest, że zanim świat powstał, już był Odkupiciel przewidziany. Baranek Boży, zadośćuczynienie, ofiara było założone, zanim powstała materia. A w innym miejscu Paweł Apostoł pisze, a w nim również my przewidziani byliśmy. Jak gdyby skutek tego. To, co Piotr mówił w poprzedniej godzinie, zacytuję ten fragment, nie wiem, czy kiedyś się na tym zastanawialiśmy. Cienie przyszłych dóbr. Gdzie w fizyce zobaczycie takie zjawisko, że jest najpierw cień, a potem rzeczywistość? Cień jest odbiciem rzeczywistości. W Piśmie Świętym jest ciekawie to skonstruowane. Najpierw jest długo cień, nie ma rzeczywistości, a potem jest rzeczywistość. Ale to tylko my tak widzimy. Dla Boga, który jest ponad czasem, którego czas nie dotyczy, który ma, powiedziałbym, porusza się w innych wymiarach zupełnie niż my, nie istnieje taki sposób patrzenia. On widzi koniec. Czy chciał wybrać naród? Napisane jest, apostoł Paweł mówi, że wy jesteście, dostąpiliście te łaski wyłącznie dlatego, że Bóg umiłował praojców. Z tego powodu im przysiąg, a wy, mimo że jesteście krnąbrni, czasem na was trzeba bata, to z tego korzystacie. Ponieważ boskie obietnice są nieodwołalne. Jak im przysiąg, jak im dał obietnicę, jak zawarł z nimi przymierze, to wy z tego korzystacie. Ale to nie jest zamiar Boży. Tak jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, że potomkowi Abrahama zostały przywiązane też obietnice. Potomkowi, którym jest Chrystus. Bóg widzi to zupełnie inaczej, w zupełnie innym wymiarze i inaczej to wszystko ocenia. I kiedy tak z tego sobie zdać sprawę, to zadajemy sobie bardzo proste pytanie. Po co to wszystko? Po co Bóg to robi wszystko? Dlaczego tak to dziwnie skonstruował? Kiedy Pan Jezus odchodzi do nieba, to mówi tak. Odchodzę i mogę wam powiedzieć, że w domu mojego ojca jest bardzo dużo mieszkania. Jakby było inaczej, to bym wam przecież powiedział. Idę tam, żeby wam przygotować miejsce. A gdy przygotuję miejsce, to przyjdę i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Co znaczy przygotuję wam miejsce? Widocznie w tamtym świecie, tak jak i w naszym świecie, coś nie jest do końca uporządkowane. To, co my widzimy, dotyczy wyłącznie nas. Jak patrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to widzimy naszego Odkupiciela. Ale jak czytać karty Nowego Testamentu, to wygląda na to, że ten obraz jest dużo większy i o wiele większym wymiarze. Że to nie jest problem tylko sprowadzony do ziemi. Ten problem jest również gdzieś tam. Pan Jezus mówi, jak przygotuję miejsce, jak sprawy się poporządkują, to ja przyjdę po was i zabiorę was wtedy do siebie. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że jako ludzie bierzemy udział w czymś, czego w ogóle nie możemy ogarnąć naszym rozumem. Że to nie jest tak, że Pan Bóg się zmiłował i chce nas prowadzić do raju. To jest jakiś wielki Boży zamysł, w którym my z łaski Jego bierzemy udział. Można powiedzieć inaczej jeszcze, że w momencie, kiedy stajemy po Jego stronie, to jak gdyby w tej walce pomiędzy dobrem i złem, między Bogiem, a tym wszystkim, co nazywamy złem, szatanem, tym całym zjawiskiem zła, pomagamy Mu zwyciężyć to zło. Czy Bóg jest rozrzutny? Dziwne może pytanie. Stworzył ludzi i nie za długo na świecie żyli, jak wszystkich zgubił. Co to jest te 8 osób w stosunku do tych, których by tracił? Można powiedzieć, wszystkich zgubił. Kiedy naród izraelski wychodzi z Egiptu, to Pan Bóg obiecał, dam wam ziemię i wejdziecie do tej ziemi. Weszli? Ciekawe, prawda? Czy Bóg nie dotrzymał obietnicy? Dotrzymał. Ale nie indywidualnie. Ci, którzy wyszli z Egiptu, nie weszli do ziemi obiecanej. Jak popatrzeć na proporcje, ilu weszło, a ile nie, to jest przerażające. Czy Bóg jest rozrzutny? Czy jest tak, że wybierze sobie garstkę, a A reszta jest jak gdyby tylko skutkiem tego wyboru. Tak jest w całej przyrodzie, kiedy popatrzymy. Miliony żółwi idą przez plażę, a po paru latach na tą plażę wraca kilka. Jak popatrzymy na to, co się dzieje w przyrodzie, jaka rozrzutność jest w przyrodzie, żeby zachować ciągłość życia, to strach bierze, żeby to przenieść na rodzaj ludzki. Czyżby Pan Bóg tak działał, że dla garstki wybranych stworzył to wszystko? Czasem ogarnia przerażenie, kiedy się temu przyglądać i zacząć w ten sposób myśleć. Czerpiamy się kurczowo tej idei, że nie, że napisane jest wyraźnie. Zmartwychwstaną wszyscy. Bóg nie chce nikogo stracić, ale przywieźć do zbawienia, do opamiętania. Dlatego nawet mówi apostoł, że nawet ten czas się wydłuża po to, żeby wszystkim dać szansę. Bóg tego nie chce, żeby stracić, kogoś zniszczyć. Ale widać, z ludźmi się też nie da. Jeżeli istnieje pojęcie drugiej śmierci, które cytowałem, to znaczy, że nie da się, że będą tacy, których trzeba zniszczyć. I kiedy odchodzimy od strachu przed Bogiem, a sięgamy po rozum, to zdajemy sobie dopiero sprawę, jaka jest nasza sytuacja jako ludzi. Że jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus ma przed sobą tak ogromną walkę, żeby, jak mówi apostoł Paweł, na nowo zjednoczyć wszystko, co zginęło na ziemi, w niebie i na ziemi. Czy to znaczy pojednać niebo z ziemią? Niekoniecznie. Może zrobić porządek na niebie i na ziemi. I my mamy wziąć w tym wszystkim udział. To zdajemy sobie dopiero sprawę, jaki jest wymiar tego, że siadamy na takiej ławce, mówimy: Panie Boże, stajemy po Twojej stronie. Że to jest tak, jakbyśmy powiedzieli szatanowi: słuchaj, kolego, od dzisiaj się nie kumplujemy. Ja idę na tamtą ławkę. Możesz robić, co chcesz, ale robisz to beze mnie. I jak czasem o tym myślę, to mi się wydaje, że to jest ustawiczna walka, którą widać wyraźnie, i być może dlatego napisane jest, że Pan Jezus w momencie, kiedy umierał, jak gdyby unicestwił szatana. Mówi, zniszczył tego, który był właścicielem śmierci. Bo był pierwszym, który z własnej, nieprzymuszonej woli powiedział: nie, tak nie zrobimy. Panie Boże, jak możesz, odsuń ode mnie ten kielich. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak umrze. Nie tylko to, że umrze na krzyżu, ale doskonale zdaję sobie sprawę. Ja czasem, jak myślę o tym, to dla mnie jest to nie do pojęcia, że Jezus zna w szczegółach to, co się wydarzy. I boi się. Klęczy w ogrodzie i dokładnie, kawałek po kawałku, jakby film przed nim się przewijał, widzi wszystko, co go za parę godzin czeka. I się boi. A mimo to, mając wolną wolę, mówi: nie. Ojcze, jeżeli uważasz, że tak to musimy zrobić, to tak to zróbmy. I to jest działanie umysłu. Doskonale wie, jaki jest zamysł, bo istniał wcześniej. Więcej jest napisane. Przez niego świat był stworzony. Brał udział w stworzeniu. To jest coś, czego się nie da rozumem do końca ogarnąć. Żeby przyjść na ziemię, to mówi apostoł Paweł, to musiał siebie samego wyniszczyć w niebie. Nie mógł jako potężna istota boska przyjść na ziemię z tą chwałą, którą tam miał. Musiał sam siebie wyniszczyć. Znowu nie będziemy wiedzieli, co to znaczy. Ale przyszedł na ziemię, niektórzy mówią, jako człowiek. Dokładnie Pismo Święte mówi tak: w zewnętrznym przejawie podobny ludziom. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, to Paweł apostoł w liście do Żydów będzie mówił tak: po to przyszedł między innymi, żeby mógł odczuwać tak jak my i wszystko przeżyć tak jak my, żeby mógł być dla nas arcykapłanem, mógł być tym, który nas będzie przed Ojcem tłumaczył, że będzie się wstawiał za nami, bo przecierpiał wszystko tak jak my. Nie chcemy, żeby zwyciężyło na świecie zło. Jeżeli istnieje jakaś walka o dobro, nie tylko tu, ale być może tam przede wszystkim, to my chcemy stawać po tej stronie. Ale to jest wymiar, którego nigdy swoim umysłem przekroczyć i ogarnąć nie umiemy. O co naprawdę tam idzie bitwa? Jaka jest w tym nasza rola? Być może jest ogromna. Jeżeli Pan Bóg po to, żebyśmy istnieli, stworzył tak rozległy wszechświat, to stawka tego, co się tam dzieje, jest ogromna. Jeżeli nie możemy objąć naszym wzrokiem przestrzeni, które przed nami są, jeżeli sobie tego nie umiemy wyobrazić, to znaczy walka, w której udział biorą ludzie, jest walką ogromną i zupełnie dla nas niezrozumiałego wymiaru. I my w tym bierzemy udział. Tworzymy jak gdyby Bożą armię, jak gdyby zaciąg taki, jak robił Gedeon. Mała garstka ludzi. Ale może być tak, że jesteśmy kartą przetargową między Bogiem a szatanem. Gdyby Kościół nie został wybrany, to szatan jest zwycięzcą. Podejrzewam, że istnieje pewien rodzaj sprawiedliwości boskiej takiej, że Bóg musi mieć swój argument. Popatrz, nieprzymuszeni, w ekstremalnie trudnych warunkach stanęli po mojej stronie. Zdołałem ich zgromadzić tylu, co zaplanowałem. Nie masz nic do gadania, możemy cię zniszczyć. O coś tu chodzi. Bo to nie jest dla jakiegoś widzimisię ta cała walka i to wszystko, co my na świecie przechodzimy. Bo to nie jest przypadek. Bo Bóg to na samym początku zaplanował. Jak się to wszystko potoczy? Wszystko przewidział. Myślę, przewidział z różnymi wariantami. Mogli to być pierwsi ludzie, mogło to być potomstwo Abrahama, mógł to być naród. Bóg miał na każdą okoliczność miał swoje rozwiązanie, ale założył też Zbawiciela świata. Że może być takie rozwiązanie, że ktoś będzie musiał umrzeć. I umarł jego syn. I my w tej gigantycznej walce między Bogiem a szatanem jako ludzie bierzemy udział. Często w ogóle w ten sposób nie myślimy i nie zdajemy sobie sprawy z tego. Że kiedy modlimy się do Boga, to nie jesteśmy jakimiś tam ludzikami nic nieznaczącymi. On tam czasem może na nas spojrzy. Być może nasza modlitwa do Niego jest ogromnie ważna. Że Bóg potrzebuje jej, żeby jej użyć jako argumentu w tamtej wielkiej walce, którą prowadzi. Stoimy po Jego stronie. I czasem, jak w życiu myślimy o drobiazgach, o rzeczach prostych całkiem, to spróbujmy takimi kategoriami pomyśleć. Nie, nie zrobię tego, bo to jest tak, jakbym dawał szatanowi argument do ręki. Przeciwko Bogu, którego ja kocham. Gdzieś jesteśmy to wszystko wplątani w walkę, której nie umiemy w ogóle rozumem ogarnąć. Oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli. Po to, byśmy mogli istnieć ku chwale Jego majestatu. Ale kiedy znowu wrócimy myślami do naszych domów i naszej codzienności, to myślę, że do tego oczywistą jest rzeczą i naturalną zupełnie trzeba dołożyć jeszcze jeden element. Bo dzieci nie tylko da się wychowywać przez strach i dzieci nie tylko da się wychowywać w ten sposób, że coś do tego głupiego łba czasem dotrze. Że coś do nich przemówi. Może jak nie od ojca i matki, to od od kolegi ojca albo od znajomego, który też ma trochę oleju w głowie i potrafi temu młodemu człowiekowi parę mądrych rzeczy powiedzieć. Czasem przez głowę dotrze coś. Ale to, o czym marzą wszyscy rodzice, co jest chyba szczytem radości w każdym domu, to jest coś takiego, że czasem popatrzymy w to nasze niebo i się uśmiechniemy. I przestaniemy się bać i odłożymy na bok całą filozofię, wszystkie spekulacje na temat Pana Boga, wszystkie figury, wszystkie obrazy, wszystkie zasady, które są w Piśmie Świętym napisane. I będziemy się cieszyć, że świeci słońce. I uśmiechnąłem się, jak Paweł mówił dzisiaj o uśmiechu, bo to jest coś, co jest nieodłączne w życiu chrześcijańskim. Jak ktoś nie umie się śmiać, to nie jest chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to jest pogoda ducha. Chrześcijaństwo jest coś takiego, że istnieje życie nasze, a obok niego istnieje drugie życie. Zupełnie równoległe. I cały czas idzie walka tylko, żeby jak najwięcej mieć z tego drugiego życia, a nie z tego pierwszego. Żeby mieć wieczny sabat. I nie ma większej radości dla rodziców jak to, kiedy dzieci przyjdą i się uśmiechną i nie ma dyskusji nad jakąś sprawą, bo czują, że coś trzeba zrobić albo że jest chwila, kiedy można sobie zrobić jakąś przyjemność. Był, szanowny taki kurs dzieciaków ostatnio, takich świeżo dorastających, byłem tam chyba 2 razy u nich. I tak sobie zadałem pytanie takie, powiem wam uczciwie, że się często łapię na to, im więcej lat mi przybywa, że zaczynam rozumieć Ewangelię. Zaczynam rozumieć, ile prawdy tam jest, takiej, która jest oczywista zupełnie. I zadałem sobie takie pytanie, jak popatrzyłem po tych fantastycznych dzieciakach, naprawdę była grupa, była rewelacyjna. I zadałem takie pytanie, dlaczego w życiu tak jest? Że z całej tej gromady tych radosnych dziewczyn wyraźnie przynajmniej połowa starych, zgryźliwych ciotek. A z tych młodych chłopaków, wesołych, rozrabiających, gromada przynajmniej połowa. Braci, to będą się gnębić o poglądy, będą się dogryzać i zazdrościć samochodów. Dlaczego tak jest? I dodarło do mnie momentalnie to, co Pan Jezus powiedział. Jak się nie staniecie? Nie ma o czym gadać. To nie ma o czym gadać. Dlaczego tak jest, że w życiu z wiekiem stajemy się zrzędni, starzy, chciałem użyć niecenzuralnego słowa, z którym się nie da żyć na co dzień. Dlaczego tak jest? Bo całe dzieciństwo w sobie potrafimy zabić w życiu. I od momentu, kiedy mówię, siada się tu na ławce i człowiek patrzy na to prosto, bo tu nie ma wielkiej filozofii. Panie Boże, podoba mi się to wszystko. No, chcę stanąć po Twojej stronie i coś innego w życiu robić niż dotychczas. Więcej jeszcze, chcę to innym pokazać, że to chcę zrobić. Chcę po Twojej stronie siedzieć. Popatrzeć się w Twoje niebo i się uśmiechnąć. Czemu tak jest, że po iluś latach my ludzie, którzy z takim entuzjazmem żeśmy tutaj wsiadali, Powiem wam, że ja ten entuzjazm pamiętam, bo to był zbieg okoliczności, kiedy większość ludzi z mojego pokolenia, nie umawiając się, na jednej generalnej konwencji poszło do pierwszego rzędu. A obrazek to był fenomenalny zupełnie, bo nikt ze sobą o tym nie mówił. Nie wiem, czemu się tak to zbiegło. Przynajmniej kilkanaście osób. Całe pokolenie. Kiedyś jak po latach o tym myślałem, to na swój prywatny użytek znalazłem odpowiedź, z którą się możecie nie zgodzić. Ale żył wtedy jeszcze brat Julek Dąbek, który przyczynił się do tego dosyć dużo i też za nas nieraz oberwał i wysłuchał, bo to czasy były nie bardzo sprzyjające na rozwojowi ruchu młodzieżowego. I podejrzewam, uczciwie powiem, to jest moje zdanie. Może Pan Bóg chciał mu to pokazać przed śmiercią. No ja tych ludzi wszystkich znam do teraz. Tu bym znowu zacytował słowa Pana Jezusa, kiedy mówił w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Mówi, Ojcze, dziękuję Ci za tych, których mi dałeś. I mówi, popatrz, nikt z nich nie zginął. Za wyjątkiem syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Jak patrzę po tych ludziach, z którymi ja się przyjaźnię do teraz, to są ci sami, którzy wtedy na tej ławce siedzieli. Lata minęły, z niektórymi się nie widuję cały rok, ale został uśmiech. Coś zostało takiego jednak, cośmy kiedyś przeżywali razem i nie wiem, jest to jakaś wartość w życiu. Ale zadaję sobie pytanie, dlaczego z wiekiem gorzkniejemy i jakoś stajemy się nieewangeliczni. Dlaczego znika w nas entuzjazm? Dlaczego znika w nas coś takiego, co jest naturalnością w życiu? Tak próbujemy wszystko od razu ułożyć, skodyfikować, nadać prawa, ułożyć zasady. Nie ma życia w tym wszystkim. Myślę, że Paweł to jasno i dosadnie powiedział parę rzeczy. Czasem się chce krzyknąć głośno, zaklaskać, ucieszyć się. Nie, weszliśmy w jakieś takie ramy, z których wyjść nie umiemy. Gnieciemy się w tym, ciężko nam w tym. Jak opuścimy konwencję, robimy się całkiem niespontaniczni. Nie wiem, na czym to polega. Nie ma w nas radości Bożej. Czegoś, co nas rozdyma, rozpycha. Czegoś takiego, że chce ludziom opowiedzieć o czymś dobrym, co w nas jest. Gdzieś żeśmy to wszystko ugnietli, zadeptali. Zostały faktury i supermarket. To jest straszne. A to jest najważniejsza rzecz z tych trzech, o których wspomniałem. Bo nie strach przed Bogiem, ani nawet to, że Go doskonale rozumiemy. Ale to coś, że chcemy po prostu do Niego przyjść i się przytulić, wziąć Go za rękę i mówić, Panie Boże, zrób coś z tym życiem, żeby mi było dobrze. Postaw kogoś fajnego naprzeciwko, daj mi miłych przyjaciół, dobry zbór, wesołych ludzi. Nawet tego grilla wieczorem, żebyśmy mogli razem upiec. Bardzo często tak straszymy się w momencie chrztu. Pokazujemy tą wielką filozofię, która tego dotyczy. A tam u góry wielkie święto. My może poważni, skupieni. A tam jest radość, jest wyraźnie napisane. Jaka jest ogromna radość w niebie, jak się nawraca jeden człowiek. Nie wierzycie w to, że jest radość? No sobie poczytajcie, co się działo, jak się Pan Jezus narodził. Tam jest radość. Nie wiem, jakich instrumentów używają, ale grać potrafią. Wieczne wesele. W momencie, kiedy widać, że znowu ktoś stanął po naszej stronie. Nie umiemy o tym myśleć w ten sposób. Wychodzimy z wody i niby mówi się słowa, bo to się słowa mówi. Bracie, witamy Cię w naszej społeczności. Po czym w głowie od razu jest, aha, co ja mam w poniedziałek załatwić? To jest chore. Bo tak naprawdę Nie tworzymy społeczności. Kiedy jest społeczność? Społeczność jest wtedy, kiedy ja przychodzę do mojego brata i mówię, słuchaj, chłopie, gnębi mnie taka rzecz, nie umiem sobie z tym poradzić. Jestem na krawędzi zrobienia rzeczy okropnej. Albo zrobiłem ją. Coś mi poradź. Nie mamy odwagi podejść do siebie w ten sposób. Nasze zebrania świadectw są pożałowania godne. Rozpłakać się można, jak się jest na takim nabożeństwie. To nie jest społeczność. Czegoś, tego najważniejszego w nas nie ma. Nie ma tego uśmiechu gdzieś w stronę słońca. Tego czegoś, co powinno nas wiązać tutaj. Że powinniśmy wyjechać, a jeszcze 100 kilometrów myśleć o tym, co się tutaj działo. A my już myślimy o poniedziałku. Wiem, bo sam żyję na tym świecie. Siedzę tu na ławce, a ciągle mi do głowy przychodzi poniedziałek. Bo doskonale wiem, co mnie czeka, jak wrócę do domu. I ten moment, kiedy w życiu stajemy przed Bogiem i dochodzi do naszej świadomości, że trzeba zdecydować, że w końcu no nie można się oszukiwać, bo coś w nas już urosło tak bardzo, że trzeba temu Panu Bogu jakoś odpowiedzieć. To siadamy i mówimy, Panie Boże, Twoją wolę będę pełnił. A potem jakoś coś gdzieś się rozpływa, znika, coś gdzieś się zaniedbuje. Zamiast być ten pierwszy rok z Panem Bogiem, to my wyjeżdżamy na zarobek. Trzy rzeczy są takie, które mogą nas z Panem, z Bogiem wiązać. Strach przed Nim, to, że Go rozumiemy i to, że po prostu Go kochamy. Ale nawet wśród trzech rzeczy niematerialnych, wiara, nadzieja i miłość, wszystkie niematerialne. Największa jest miłość. I Pismo Święte, Nowy Testament wyraźnie naucza. Jak ktoś kocha, to stoi ponad prawem. Nie istnieje względem niego żadne prawo. Jest absolutnie wolny. A wyłożyć to jest ogromnie łatwo. Jak się kogoś kocha, to człowiek nie jest mu w stanie zrobić krzywdy. Prawo jest tylko dla tych, którzy krzywdzą innych. Prawo jest uświadomieniem grzechu, uświadomieniem zła. Prawo jest określeniem zła, jego wielkości, ewentualnie określeniem wyroku, który należałoby wykonać. A miłość jest ponad prawem. I jeżeli jest miłość, to nie istnieje coś takiego, że będziemy sobie szkodzili. Nawet mówiąc o sobie, nawet napominając się, nawet wytykając sobie grzechy prosto w oczy, to będziemy robili to z poczuciem, że czujemy coś sympatycznego do tego człowieka. Potrzeba nam tego, żebyśmy umieli się uśmiechnąć w kierunku nieba. Miła dziewczyno ze zboru olsztyńskiego. To jest taki moment, kiedy człowiek się zdecyduje jednak taki krok zrobić w życiu. On jest bardzo ważny, bo tak nauczyliśmy się chyba w ostatnich czasach, które obserwujemy, że wszystko jest w życiu względne. Wszystko się da usprawiedliwić, na wszystko istnieje wytłumaczenie, wszystko się da obejść, każde prawo, każdy przepis, każdą sytuację w życiu. A Pan Bóg lubi, żeby pewne rzeczy były zdecydowanie i jasno określone. I Pan Bóg lubi, żeby Mu czasem jasno powiedzieć, słuchaj, lubię Cię, siadam po Twojej stronie. Ale to jest początek drogi, która wcale taka radosna i optymistyczna nie jest. I gdybym ja miał Ci w życiu życzyć czegoś, co widzę przez te lata, kiedy ja już na tej ławce siedziałem, to kolejność może byłaby taka. Pana Boga po swojej stronie. to myślę nie ulega wątpliwości żadnej. Bez jakiegoś wielkiego rozgadywania się można powiedzieć, że on wszystko może zrobić. W słowie wszystko należy to rozumieć. Dosłownie tak to brzmi. Wszystko. Jak się jest jego przyjacielem, to potrafi zrobić wszystko. A drugie, to mieć trochę bliskich ludzi wokoło. To, na czym w dużej mierze oparta jest Ewangelia i społeczność, trzeba mieć ludzi wokoło. Człowiek sam usycha. Jeżeli nie ma kogoś bliskiego, nie ma kogoś, z kim się może przyjaźnić, nie ma kogoś, jak czytałem tutaj z Ewangelii, komu można podać ten kubek zimnej wody. Jeżeli kogoś takiego nie ma, to się usycha. Trzeba mieć życzliwych ludzi wokoło. Nawet nie tych, co siedzą obok, ale co czasem o człowieku myślą. I myślę, że takie coś właśnie jak drugi człowiek jest w życiu tak ważne, że potrafi, pozwala nam przetrwać te momenty, które są w życiu dla nas trudne. Tu kiedyś Daniel do mnie dzwoni i mówi tak, słuchaj, kiedy pojedziemy do Szczytna? On powiedział takie zdanie, ale ja rozumiem, co on chciał mi powiedzieć. Mój pora odpocząć od różnych kłopotów i problemów, które mamy na co dzień. Bo są takie miejsca, gdzie człowiek jedzie, żeby po prostu sobie odpocząć. Są takie domy, gdzie się jedzie odpocząć. Tacy ludzie, gdzie można zajechać, przeksiądzić, nawet rozmawiać nie potrzeba. Posiedzieć sobie chwilę albo coś tam poczytać, czy porozmawiać i się wraca zupełnie innym człowiekiem. To jest ogromnie potrzebne. Powiem rzecz może trudną czasem do przyjęcia, ale czasem Pan Bóg nie wystarcza. Potrzeba człowieka. Potrzeba czegoś takiego, co nam daje przełożenie między niebem a naszą codziennością. A jak się trafi jeszcze na człowieka, w którym jest Pan Bóg, to jest najlepsze, co można w życiu spotkać. A jak jeszcze to jest bardzo bliski człowiek, to tylko sobie coś takiego wymarzyć. I myślę, że to jest coś, co ja mógłbym sobie życzyć w tym momencie, kiedy stanęłaś po stronie Pana Boga i chciałabyś coś w tym życiu zrobić. Ja nie myślę, że bardzo zmienić. W ogóle mam przekonanie, że kiedy się tutaj siada, to już w człowieku coś urosło. Jest coś takiego, co czasem po latach wyjdzie z nas dopiero, ale to jest już gdzieś. To gdzieś żeśmy się spotkali, gdzieś Pan Bóg nas palcem dotknął i tego już się nie da w życiu wymazać. Ja obserwuję takie sytuacje czasem, że ludzie gdzieś żyją bez Pana Boga kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ale gdzieś dawno, kiedyś, oni gdzieś dotkną swoim palcem. I tęsknią. I nie wiedzą za czym. I robią różne rzeczy w życiu. A cały czas tęsknią i nie wiedzą za czym tęsknią. I czegoś szukają i ciągle zmieniają miejsca zamieszkania, pracę, przyjaciół i nie umieją się w życiu określić. Ale kiedyś gdzieś on ich dotknął swoim palcem i to zostało. I to tak w życiu jest, że jak człowiek spotka się gdzieś kiedyś z Bogiem, to tego już się w życiu wymazać nie da. Czasem wróci we wnukach dopiero. Ale Pan Bóg swojego daru nie daje rozrzutnie i nadaremno. Jak już gdzieś człowieka napotka, to musi przynieść jakiś owoc. I myślę, że to jest rzecz, która jest najważniejsza i najbardziej obserwowalna. Poznacie po owocach. Niech wam nikt w życiu nie wmówi tego, że pewne rzeczy da się teoretycznie rozważać, albo teoretycznie przekonywać, albo teoretycznie oceniać. Po owocach poznaje się Ewangelię. Jeżeli Ewangelia nie zmienia człowieka, to nie jest chrześcijaninem. może znać cienie przybytku na pamięć? To jest łatwo, to można, każdy przeciętny student potrafi zdać w tydzień, to co w tej broszurce jest napisane. Ale jeżeli Ewangelia nie zmienia człowieka, to człowiek nie jest chrześcijaninem. To nie ma prawa przyjść do Pana Boga i powiedzieć Ojcze nasz. Ewangelia musi zmieniać człowieka. Jeżeli chcemy w tej walce, która się gdzieś tam nad nami toczy, stanąć po Jego stronie, to musimy się zmieniać. Musimy być lepsi, inni. Głównie dla siebie. Musimy być bardziej bezinteresowni, bardziej uśmiechnięci, bardziej życzliwi, bardziej normalni, bardziej wyrozumiali. Trochę pokory więcej może, ale to się musi dziać. Po owocach się poznaje, po niczym innym. Nie może z gorzkiego źródła płynąć słodka woda. To jest niemożliwe. I myślę, że tego Pan Jezus naucza. Nie naucza doktryny. Pan Jezus naucza jednej prostej rzeczy. Jak się tam znaleźć? Chciałbym, żebyśmy mogli po takich owocach się poznawać. Żeby jak przyjedziemy tutaj za rok, to żeby uśmiech na wszystkich twarzach był od razu przy pierwszym śniadaniu i żebyśmy mogli tu tworzyć piękną społeczność zawsze. Powiem wam, że jest to jeden z głównych powodów, dla których tutaj co roku przyjeżdżamy. Lubimy to miejsce. Może nie ze względu na to, że jest trawa i nie ma kałuży, jak deszcz leje, ale głównie ze względu na ludzi, którzy się tutaj pojawiają. Na ten smalec, który się pojawia na stole, na zupełne drobiazgi, które się tutaj czasem dzieje. Ja tą konwencję po prostu osobiście lubię. Lubię ten klimat, który tutaj jest, jakiejś takiej rodziny, czegoś takiego, co można tutaj na tej waszej konwencji wyczuć. Nawet, powiem uczciwie, kocham to białostockie bałaganiarstwo. To jest piękną organizację, która tutaj funkcjonuje lepiej albo gorzej. Ale to jest prawdziwe. Coś, czego Pan Jezus nienawidził w życiu, co wyraźnie można w Ewangelii przeczytać, to fałszu, obłudy i udawania. W życiu to wszystko musi być prawdziwe. Nawet jak jest nieudolne, trudne czy koślawe, ale musi być prawdziwe. Czasem smalec smakuje o wiele lepiej niż wystawny obiad. Jak się widzi wesołą gębę naprzeciwko brata i można z kimś serdecznie porozmawiać. Po owocach wyłazi z nas Ewangelia. I tak mi się marzy czasem taka konwencja, kiedy zaśpiewamy z całego serca. Albo będziemy się na przykład przez godzinę modlić. Albo będziemy tupać i klaskać, bo się będziemy cieszyć, że Pan Bóg jest z nami. Może kiedyś doczekam takiej konwencji. Życzę Ci, siostro, żebyśmy się mogli spotkać w sierpniu. Będę się z Wami widział. Wybieram się zdecydowanie do Olsztyna i do Szczytna i myślę, że się wyściskamy jeszcze nie raz. I miło mi, że siadłaś na tej ławce. Niech Ci Pan błogosławi. I Wam wszystkim. Tupcie, klaszcie, cieszcie się. Niech z Was wylezie to chrześcijaństwo. Na doktrynę mamy czas w czwartki. A w niedzielę czasem się po prostu radujmy. Amen.